Jak się miewacie w ogóle? Wiem, że to pytanie, na które nie umiecie odpowiedzieć, no bo jak tu odpowiedzieć w takiej grupie? Jedni lepiej, drudzy gorzej, ale chcę się z wami podzielić, jak zawsze, słowem. Jak zawsze słowem, moi kochani, oczywiście i jak zawsze będzie dużo słowa. To, czym się chcę z wami dzielić, jest połączone z tym, co za chwilę będziemy czynić. A więc z wieczerzą pańską i wspominaniem śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Bracia i siostry, przeczytam dłuższy fragment z Ewangelii. Już sekundę, bo jak zawsze już mnie wnętrze rozdygotało się. Z Ewangelii Łukasza, 24 werset. To jest ten moment, słuchajcie, kiedy po śmierci Pana Jezusa dwóch uczniów wraca z Jerozolimy po trzech dniach. Właściwie myślę, że w ich sercach jest myśl jedna. Wszystko skończone. Wracamy do swojego życia. Idą. Idą do Emaus. I podchodzi do nich ktoś. Ja wiem, że wy wiecie kto. Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? A oni zatrzymali się smutni, a więc ich serce nie było radosne. A jeden z nich imieniem Kleofas albo Kleopas to człowiek taki, wiecie, jak Symeon. Symeon pojawia się w Biblii raz. Jest powiedziane, że czekał na Zbawiciela tam w świątyni. Pamiętacie, kiedy Józef z Marią przyszli dziękować Bogu za pierworodnego syna i złożyć adekwatną ofiarę. Symeon wziął, pobłogosławił i radował się, że zbawienie przyszło do Izraela. Podobną postacią jest Kleofas, wiecie? I nawet żona prawdopodobnie Kleofasa, to ta niewiasta, ona była pod krzyżem, o niej Ewangelia wspomina. A więc ten człowiek występuje raz, ale w dosyć specyficznym momencie i Biblia o nim wspomina. I Kleofas i jeszcze jeden jakiś człowiek, który szedł z nim. I ty jesteś, mówią do tej postaci, która jest z nim, do tej osoby, której nie znają. Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co tam się w tych dniach stało. Zapytał, a cóż takiego? No, fajnie ich wypuścił. Czyli udaje, że nie wie. Odpowiedział mu, to co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie, w słowie, wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. Oni już zaczynają mu zwiastować Ewangelię, że to był potężny prorok w czynie, w słowie, wobec całego ludu, Boga, potężne dzieła czynił. To ty o nim nie słyszałeś? Takie pytanie mu zadają i już zaczynają jakby zwiastować mu, co widzieli. Tylko, że mówią, wiesz, na koniec mówią, ale myśmy się spodziewali, że on właśnie wyzwoli Izraela. Myśmy tego oczekiwali. A wiesz, już minął dzień trzeci, jak to się stało. Ale do tego wszystkiego jeszcze niektóre z naszych niewiast przeraziły nas. Bo były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. I poszli też niektórzy z nas do grobu i zostali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Pan Jezus nie mówi w tym momencie, no nie widzicie, że to ja jestem? Tylko zwracaj im uwagę na to, że właściwie cud się pomnaża, bo oto widzieli go, jak na krzyżu Golgoty został uśmiercony, widzieli tą egzekucję, potem jeszcze trochę byli w tej Jerozolimie, a potem jak już usłyszeli, że go w grobie nie ma, to wiecie, wyszli z tej Jerozolimy i poszli do Emaus. Emaus jest oddalone o 60 stadiów. Tu ciekawostka, jak zawsze musi być. Stadiów, czyli stadionów, to proste. A jeden stadion ma długości niecałe 170 metrów. Do dziś podobnie jest. Tam, wiecie, bieżnia ma 400 metrów. One były w innym kształcie, ale to jest około 200 metrów. To 60 stadiów, ile jest kilometrów? Ile? 12, tak czy nie? 12 kilometrów. To ile miał czas Pan Jezus rozmawiać z nimi? 2 godziny. 2 godziny miał czas z nimi rozmawiać i szli. Szli aż do wieczora, tak? No 2 godziny szli, widocznie wyszli po południu, tak z tego rozumiem, to jest proste. I oni szli. I wiecie, co Pan Jezus zrobił? A on powiedział, czy Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. I to miał 2 godziny czasu na to, i ja mam też tyle. Bracia i siostry, nie było Nowego Testamentu. On nie otwarł Ewangelii Jana i mówi, popatrz, co tu jest napisane. Tylko on wziął to wszystko, co w nim żyło, a przecież był Słowem wcielonym, i zaczął opowiadać im. Ja sobie zadałem pytanie, co on im mówił? No tu nie jest napisane, ale jest napisane, bo mówił to, o czym mówiły pisma o Mesjaszu. Zgadza się? No jest to wyraźnie napisane. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. No i wiecie, przybliżyli się w końcu do wsi. Nawet im dawał znać, że on raczej chce iść dalej, ale oni byli zainteresowani. No bo przecież to byli jedni z tych, którzy byli tam, wiecie, wśród apostołów. Przecież oni tam z nimi mieli kontakt. I byli zainteresowani, zaprosili go i powiedzieli, zostań z nami. Bracie i siostro, zawsze mów Jezusowi, jak cię cokolwiek ze słowa zainteresuje, zostań ze mną i wyjaśniaj mi dalej. Zostań z nami. Gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wszedł z nimi, aby zostać, a więc Jezus nie odmówi wam zaproszenia. I wiemy, że dzielił chleb, odmówił błogosławieństwo i wtedy ich oczy się otwarły i powiedzieli takie coś, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? Wiecie, kiedy za chwilę zacznę czytać ze Starego Testamentu i czytałem te wersety, myśląc o dzisiejszym zwiastowaniu, to moje serce pałało. A wiecie, czemu serce pała wierzącego człowieka? Bo Duch Święty stępuje na ciebie i karty żywego słowa otwierają się przed twoimi oczami i Bóg mówi do ciebie w sposób potężny, tak że płaczesz nad Biblią i myślisz, jaki on jest wielki, jaki potężny, w jak cudowny sposób działa. Ostatnio jedna siostra mnie zapytała, pytanie trudne. Jak dalej będziecie mi zadawać takie pytania, to ja nie wiem, czy podołam. Dlaczego Bóg wybrał Izraela? No co myślicie? Macie jakąś odpowiedź? No bo kogoś musiał wybrać. Mesjasz miał przyjść na ziemię. No miał przyjść. No i wybrał Izraela. I przyszedł z Izraela. Nie wiem, czy satysfakcjonuje was ta odpowiedź. Co? Wybrał, bo przecież od początku wiedział, że pośle swojego syna na ratunek człowieka. Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? Panie Jezu, tak bym chciał, żeby we mnie i w nas wszystkich pałało serce, kiedy wyjaśniamy sobie pisma, kiedy czytamy je, kiedy patrzymy do tego. W Księdze Liczb jest taki fajny werset, 23 rozdział, 19 werset. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Chociaż wiemy, że raz tam żałował, że stworzył człowieka, ale słowa dotrzymał. Słowa dotrzymał. Czy on powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia? Takie retoryczne pytanie jest w tym fragmencie Księgi Liczb. Bóg nie jest taki, że jak powiedział, to nie zrobi. Bóg jest taki, że jak powiedział, to zrobi. I zapowiadał. Już chyba trzeci raz, i to dzisiaj powiem, to co powiedziałem, już chyba trzeci raz przypominam nam werset z Księgi Rodzaju, z 3 rozdziału, 15 werset. Wiecie, to jest pierwsza taka twarde pokazanie, że Bóg od początku myślał o ratunku dla człowieka, aczkolwiek wiecie, że wcześniej są te skóry, które dał Adamowi i Ewie, kiedy wyganiał ich, no to byli nadzy, wiecie, no to Pan Bóg im jeszcze dał skóry, a przecież nie było w raju zabijania zwierząt, czyli Bóg rozpoczął nowy etap funkcjonowania człowieka. Pozwolił zabić zwierzęta i okryć człowieka skórami. Ale ten werset, wiecie, i ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem, a ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Czytałem wam nieraz. I pewien brat tu ze zboru zapytał mnie, że on ten werset słyszał inaczej. Nie wiedziałem, o co mu chodzi, ale ponieważ zainspirowało mnie tak to bardzo, to chcę powiedzieć tak. Wiele pokoleń chrześcijan słyszało ten werset inaczej. Mianowicie, kiedy Hieronim tłumaczył Stary Testament na łacinę, popełnił pewien błąd. Mianowicie przetłumaczył ten werset, bo mu tak pasowało i teraz zrozumiecie. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ona zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. On tak przetłumaczył ten werset. I w niektórych starych przekładach Biblii Tysiąclecia ten werset jest tak przetłumaczony. Ona zmiażdży ci głowę, no i wiecie, z tego był dowód, wiecie na co i o tym nie będziemy rozwijać, że to ona zdepcze ci głowę, ale to jest błąd i dzisiaj w nowej tysiąclatce już jest ono. Kto ono? Nasienie niewiasty, potomstwo niewiasty, czyli człowiek, który wychodzi z człowieka, potem z dziewicy wiemy, a więc jest to Jezus. Jest to osobowy Bóg, który jest na tej ziemi i to się dzieje i o tym dzisiaj mówimy. I to jest taka pierwsza, dosyć ważna zapowiedź. I wiecie, w tym czasie, kiedy oni szli, to Pan Jezus mógł cytować o sobie różne fragmenty i różne proroctwa, ale ja bym chciał dzisiaj, ponieważ nie mamy wiele czasu, tylko pokazać wam kilka tych, które dotyczą Jego śmierci. Bo jest wiele innych, które dotyczą narodzenia, wielu elementów Jego życia. Jak nie wiem, czy wiecie, tych proroctw takich betonowych, takich pewnych jest ponad 50. Takich pewnych. A niektórzy doszukują się nawet ponad koło 200, ale tych takich pewnych. Ja pokażę wam pewną rzecz, pewne takie najważniejsze. I jedną bardzo poruszającą rzecz, za chwilę do niej przejdę. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę zarządzenie Pana, rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Ja ogłoszę króla mego na Syjonie. Co na krzyżu napisano? Co na krzyżu napisano? Jezus Chrystus, król żydowski. Zostało to wyraźnie ogłoszone w trzech językach, aby nikt nie miał wątpliwości. Jedyne wątpliwości mieli kto? Uczeni w piśmie i arcykapłani, którzy mówili, żebyś napisał jak? Czynił się królem żydowskim. A więc zaprzeczyć temu fragmentowi, który Bóg powiedział w psalmie drugim, że ja to uczynię i pokażę, że to jest właśnie król żydowski. I podpiszę i będą wszystkie języki wiedzieć. I wiecie, że w wielu chrześcijańskich tradycjach na obrazach dalej się maluje tą tabliczkę i w różnych językach tam skrót albo z łaciny, albo z greki, albo z hebrajskiego różnie. Tam jest napisane, tam są tylko pierwsze litery wyrazów najczęściej umieszczone. I umieścili nad jego głową napis z podaniem jego winy, to jest najlepsze jeszcze, z podaniem jego winy, tą winą było to, że objawił się w Jezusie król żydowski. A od 6 godziny do godziny 9 ciemność zaległa całą ziemię. A około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem. Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy zaś z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili: ten Eliasza woła. I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić. A inni mówili: poczekaj, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie, aby go wyratować. Bracia i siostry, to bardzo wzruszający i ciekawy fragment. Mianowicie oto Pan Jezus, nasz Zbawiciel, Pan, dusząc się na krzyżu, do którego był przybity, a wiemy, że ta śmierć polega na duszeniu się, bo nie jest człowiek w stanie oddychać, bo ma te mięśnie klatki piersiowej przez kończyny rozciągnięte tak bardzo, bo tu tułów mu na dół to wszystko obciąża. Zaczyna, nie wzywa Eliasza, absolutnie nie. To ci, którzy stali pod krzyżem, nie chcieli, żeby słyszeli, co Pan Jezus zaczyna mówić. To bardzo moment wzruszający i nie wiem, bracia i siostry, czy wiecie, co się zaczyna dziać. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mego? Boże mój, wołam co dnia, a Ty nie odpowiadasz i w nocy, a nie mam spokoju. A przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela. Tobie ufali ojcowie nasi, ufali i wybawiłeś ich. Do Ciebie wołali i ratowałeś ich. Tobie zaufali i nie zawiedli się. Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie. Wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go ratuje. Niech go wybawi, skoro go miłuje. Tyś mnie wydobył z łona. Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na Ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, bo nie ma nikogo, kto by mi pomógł. Otoczyło mnie mnóstwo cielców, obległy mnie byki Baszanu, rozwarły na mnie swą paszczę, jak lew, co szarpie i ryczy. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim. Siła moja wyschła jak skorupa, język mój przylgnął do podniebienia mego i położyłeś mnie w prochu śmierci. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją losy rzucają. I wiecie, bracia i siostry, każdy w Polsce wie, co to jest anielski orszak. Każdy wie. Kiedy oglądasz film polski, to zawsze w tle idzie ta melodia, kiedy jest pokazywany pogrzeb. A co wiedział Żyd? Co się mówi w czasie pogrzebu człowieka? Wiecie, co się mówi? Psalm 22 się mówi. I kiedy Jezus zaczął cytować ten psalm, a przeczytałem go wam cały, to uczeni w piśmie wiedzieli, co za chwilę on będzie mówił, gdy tylko da radę. I zaczęli krzyczeć: Eliasza woła, co, zobaczymy, czy przyjdzie. Nie słuchajcie nawet, co mówi, bo wiedzieli, że tam padają te wersety, ale on nie dał rady ich powiedzieć. Rozumiecie, o czym do was mówię? Wiecie, o czym mówię? O cudach Bożych. Że Jezus nie wzywał wcale Eliasza, tylko zaczął psalm 22, ale nie miał siły go skończyć. Dokładnie tak, bo to była pieśń pogrzebowa i zawsze się ją na pogrzebie mówiło. I każdy wiedział, co będzie dalej mówione. I co w tym psalmie jest, kochani moi? Mateusz pisze tak, a gdy go wyśmiali, zdjęli z niego płaszcz, oblekli go w szaty jego i odprowadzili na ukrzyżowanie. A wychodząc spotkali człowieka Cyrenejczyka imieniem Szymon. Też go przymusili, aby niósł krzyż jego. A gdy przyszli na miejsce zwane Golgota, co znaczy miejsce trupej czaszki, dali mu do picia wino zmieszane z żółcią. Skosztował je, ale nie chciał pić. A gdy go przybili do krzyża, rozdzielili szaty jego i rzucali o nie losy. O tym mówi psalm 22, kilkaset lat wcześniej. To się wykonuje na wzgórzu Golgoty. O tym uczeni w piśmie dokładnie wiedzieli i wielu Żydów dokładnie wiedziało, co się tam dzieje. Nagle się oglądają szatę, losy rzucają, nagle patrzą, ktoś podaje ocet i żółć na patyku, żeby się napił, bo krzyczy pragnie. Widzą to wszystko. I starają się, wiecie, zafałszować ten obraz, żeby do nich nie dotarło, co tu się w ogóle dzieje. Że się wykonuje coś, co Biblia mówi tak dokładnie. I to jest psalm 22. To jest psalm napisany na tą śmierć. To jest psalm napisany na ten moment. Prorok Izajasz, jakżeż tam nie sięgnąć? Pisze w 52 rozdziale. Oglądają wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga. Tak, wszystkie krańce ziemi, bracia, oglądają zbawienie Boga Izraela. Wszystkie krańce ziemi, wszystkie ludy, wszystkie pokolenia, wszyscy. Bo tym, którzy uwierzyli w imię Jego, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, wszystkim ludziom. Do swoich przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Kto to są swoi? Wiem, że wielu mi powie Izrael. Ale od początku każdy człowiek przez Abrahama i po kolei ten, który był człowiekiem wiary i wierzył w zbawienie w Bogu, to ten do tych przyszedł. Ale dopiero pośród nich byli ci, którzy mu do końca uwierzyli i ci się stali dziećmi Bożymi. Prorok Izajasz mówi, oglądają wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze, będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Ale dalej pisze, jak wielu się przeraziło na jego widok. Tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich. Tak wprawi w zdumienie liczne narody. Królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Wiecie, że jest powiedziane, że prorok Izajasz pisze, że nadstawiał grzbiet, żeby go bito i brodę wyrywano. I niektórzy z tego uważają, że tak była zmieniona twarz Pana Jezusa, bo miał wyrwaną żywcem brodę. Zresztą ja nie chcę przywoływać pasji, no nie Nela, a Gibsona, ale tamten obraz człowieka był dramatycznie, że się nawet ciężko było ten film oglądnąć. Zeszpecony do końca, tak jak pisał prorok Izajasz, że to w ogóle wydawało się, że nie jest człowiek. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak obce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Powiedzcie mi, jak nie wierzyć Bogu, jedynemu Panu, który dał słowo. Może właśnie jak szli z tego Emaus, to Pan Jezus przytaczał im proroka Izajasza. I dziś, ponieważ zasłona ciągle jest na sercach Izraela, ale nie na wszystkich ludziach w Izraelu, bo Bóg nie wybiera narodu, tylko wybiera pojedyncze osoby, dostrzegają, o kim ten fragment mówi. O kim ten fragment mówi, tak jak ten jadący, rozumiecie, królowej Kandachi sługa eunuch. O kim ten fragment mówi? O kim mówił Jezus, kiedy szedł razem z dwoma braćmi do Emaus i przytaczał pisma Starego Przymierza i może przytaczał im Psalm 22, Izajasz 52, Izajasz 53. O kim to mówi? I oni, ich serca zaczynały co? Pałać, bo do tego wszystkiego Duch Święty zstępował i wątpliwości, które mieli jeszcze chwilę temu, były rozwiewane i mówią, wiemy, 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 ale ciągle jeszcze potrzebowali znaku. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry do dołu. Tak pisze ewangelista Mateusz. A Izajasz w 25 rozdziale pisze: i zniszczy na tej górze zasłonę rozpartartą nad wszystkimi ludami i przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. I usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi. Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. To Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się Jego, z Jego zbawienia. A przedtem czytałem Psalm 70. Jest to w wielu miejscach. Zasłona rozdarta. Jest piękny obraz, bracia, który kiedyś też dotarł do mojego serca. I siostry oczywiście. Jak wiecie, arcykapłan wchodził raz do roku za zasłonę do miejsca najświętszego, tak? I był przywiązany sznurkiem za nogę. Po co? Żeby jakby tam zmarł i nie ruszał się i nie dzwonił dzwoneczkiem, to co? Za nogę go wyciągali nieżywego stamtąd. Otóż w Jezusie Chrystusie jest całkowicie odwrotna sytuacja. Oto lina sięga za zasłonę po to, że jakbyś umarł, to co? Żeby cię pociągnęli, ale gdzie? W tamtą stronę, a nie z miejsca najświętszego na zewnątrz z powrotem do świata. Widzicie to? Widzicie to? Żeby cię pociągnęli, ale w drugą stronę. I ty masz, nie jesteś przywiązany, tylko masz się trzymać. Dlaczego? Bo to jest twoja wola. Bóg ci dał wolę i masz się trzymać. Nie jesteś zniewolony, ale wybierz dobrą cząstkę i trzymaj się tego. Uchwyć się i trzymaj się. I nie puszczaj i nie mów, a nie wiem, jak to będzie. Nie myśl diabelskie słowo, a czy naprawdę Bóg powiedział. Nie myśl w ten sposób, trzymaj, bo jak się noga powinie, to cię pociągną i wejdziesz. Powiedzcie co? Halleluja! Dokładnie tak. I ruch sznura jest w przeciwną stronę dzięki Jezusowi Chrystusowi i rozdartej zasłonie. W przeciwną stronę. Nie, żeby cię martwego wyciągnąć do świata, ale żeby cię wyciągnąć do wieczności. Zapamiętajcie sobie to do końca życia, bo ja też sobie zapamiętam. Bo jak tego nie zapamiętać? I ta kotwica, Mirek, żeglarstwo, wiesz o co chodzi. Kotwica, która daje ratunek jachtowi rozwalonemu na morzu, jako ciągnęli ją, bo wiadomo, że kotwica może służyć, żeby przycumować. Ale tu jest kotwica do ratunku. I tam ciągnęli ciężar po ziemi, po dnie, żeby łódź się nie rozbiła o brzeg. Tak, Izajasz pisał, którzy wyrywają mi brodę, mojej twarzy nie zasłaniam przed obelgami, pluciem, a mój grzbiet nadstawiam tym, którzy mnie biją. Tak pisał prorok Izajasz w 50 rozdziale. Może Pan Jezus im to cytował. A oni to widzieli wszystko, co się dzieje. Może stał ze swoją żoną. Tak? I patrzył na to wszystko. I Pan Jezus mu to cytował im. Korona cierniowa, bracia, to wszystko jest w Starym Testamencie. I słońce w owym dniu, owy dzień w Biblii, to jest szczególny dzień. To jest dzień śmierci, zmartwychwstania Pana Jezusa. To jest dzień powtórnego Jego przyjścia. To jest ten dzień, owy dzień, ten szczególny dzień. W owym dniu, mówi wszechmocny Pan, sprawię, że słońce zajdzie w południe i mrokiem okryje ziemię w biały dzień. Tak pisze Amos w 6 rozdziale. A prorok, Boże, ewangelista Mateusz pisze, a od 6 godziny do godziny 9. To co, mylił się czy nie? Jak to jest? Tam było od południa, a tu od 6. To dobrze jest czy źle? To jest idealnie. Trafił jak trzeba. W samo sedno. Jeden miał inną tarczę na zegarku, a drugi inną, ale mówili o tej samej godzinie, mówili o południu. Widzicie to? Jeden żył 500 lat wcześniej. Jeden żył 500 lat wcześniej. Ania tak kiwa głową, no niemożliwe. No mówię ci, no 500 lat wcześniej umówił się z dziewczyną i przyszedł w samo południe. No dokładnie tak. Oczywiście to była śmierć Pana Jezusa i nie można tak żartować. I tu sobie w moim kontekście napisałem, nie jestem w stanie nie wierzyć. Wiecie, tak sobie napisałem. Nie jestem w stanie nie wierzyć. Nie jestem w stanie przed kimś stanąć i mówić mu Ewangelię i nawet nie powiedzieć mu tych rzeczy. Przyjacielu, może ty potrzebujesz rozumowego poznania. Chodź, pokażę ci. Proroka tego, tego i tego. Chodź, pokażę ci, co oni pisali. A teraz przeczytaj Mateusza 27. Chodź sobie, poczytamy razem. I zobacz, co się działo. Nie jestem w stanie nie uwierzyć, powiem wam szczerze. Nie jestem w stanie nie uwierzyć w to, że to był ten, ten i tylko ten i ten jedyny moment. Nie jestem w stanie. A tych cudów jest więcej. Mężowie izraelscy, tak Piotr w swoim pierwszym, nie najdoskonalszym, wielu by tak chciało, żeby tak dzisiaj, czy tysiące, wiecie, ja przez ten internet tu głoszę, Bóg pała serce ludzi i za tydzień 3000 wchodzi. Jak mnie słyszycie, zapraszam. Nie żartuję, bo właśnie on tak mówił, mężowie izraelscy, bo to byli wtedy sami Żydzi. Posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda, znaki, jakie Bóg przez niego między nami uczynił, jak sami to wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany. To było Boże postanowienie z góry ustalone przed wiekami. Wszystko było ustalone, napisane, zapowiedziane. I wyście go rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg wzbudził go, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany, czyli przez śmierć. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. I bracia i siostry, wtedy było to, oni już przestali, wiecie, w swoim sercu myśleć, nie no. Wiecie, oni mieli już tylko jedno pytanie. Jakie pytanie? Co mamy robić? Co mamy robić? Ich serca pałały do końca, tak jak powinny pałać wszystkich wierzących serca. Ja wiem, że wy dzisiaj zrobiliście to, co Piotr powiedział. Upamiętajcie się i wierzcie w Niego do końca. Bo to się na waszych oczach wszystko stało. Czyż ty jesteś jedyny pątnik, który nie słyszałeś, co się w Jerozolimie działo? Przecież oni tym żyli wszyscy. Wszyscy o tym mówili. Jakiś jeden się znalazł, co nie wie. To jest dla nich zaskoczeniem. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do dzieci waszych, na szkole są, oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg powoła. Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Czyż to nie było przewrotne pokolenie? Bardzo przewrotne. Czyż dzisiaj nie jest przewrotne pokolenie? Bardzo przewrotne. Bracia, siostry moje kochane, jakżeż nie wierzyć Słowu, jakżeż nie wierzyć Bogu, jakżeż nie wierzyć Jezusowi, jakżeż nie wierzyć Duchowi Świętemu, skoro tak cudownie w swoim Słowie mówi o tym, o czym dziś będziemy, co dziś wspominamy. Wiecie, my wspominamy coś, co było celem, jak całością Bożego myślenia o człowieku. To był jego doskonały, cudowny plan, bo jak wiecie, człowiek chybił celu i korzystając z swojej wolnej woli odwrócił się plecami do Pana Boga namówiony i mamiony tym, że będziesz jak Bóg. Będzie super. Okej, będzie. I mamiony tym przekroczył prawo, które Bóg mu dał. Właściwie to trudno nawet powiedzieć, że Bóg dał wszystko, bracia i siostry. Ja zawsze sobie przypominam takie zwiastowanie takiego mojego kochanego brata pastora, że zaprosił cię kumpel do swojego pałacu, który ma 500 pokoi i powiedział ci, że tylko do jednego. Jest morze, wypas, ciepła bryza, wiecie, widok cudowny. Masz 500 pokoi, możesz cały czas robić, co chcesz, tylko do jednego nie wchodzi. No i masz zmarnowany urlop, bo cały czas myślisz, czemu on mi tam nie pozwolił wejść. Masz 2 lata na zwiedzenie każdego pokoju, ale to cię nie interesuje, bo co on tam ma w tym jednym? Ja do końca życia to będę pamiętał. I tak też myślała Ewa i Adam. Mamy wszystko. Jest cudownie po prostu. W czasy w raju, wiecie. Wieczne. Zapłacone wszystko. Mamy nazywać zwierzęta i żyć. Ale cały czas nas mierzi. Co będzie, jak zjemy? No i wiemy, co będzie. No. Ale jest ratunek w Jezusie Chrystusie. Bracia i siostry, chcę was prosić, czy można nie wierzyć? Chcę was zapytać, czy można nie wierzyć? Wszystko można, wiecie. Człowiek ma wolną wolę. Ale to jest coś wspaniałego. To jest coś wspaniałego. Że tak wiele słów o Jezusie wypełniło się w jego życiu. To jest coś wspaniałego. Chcę się z wami modlić, aby Bóg, aby ten sznur, ta kotwica, ta zasłona rozerwana, to wejście do miejsca Najświętszego, to pokropienie krwią Chrystusa, wiecie, aby było udziałem nas wszystkich, po to, żebyśmy radośnie mogli wyciągnąć swoją rękę po chleb, po wino, mieć społeczność ze sobą nawzajem, mając społeczność w Chrystusie, który nas zbawił, odkupił, w cudowny sposób, abyśmy mogli radować się, bo Jezus zaprasza ciebie na wieczną ucztę, kochani, na wieczną ucztę. Ta jest tylko zapowiedzią tego, wspomnieniem tego, co było i zapowiedzią tego, co będzie. Wieczna uczta z naszym Panem, społeczność z Nim. Niech tak będzie. Powstańcie, kochani.